Tytuł tygodnia.
Co się stało ze słynnym portretem młodzieńca Rafaela Santi? Dlaczego wawelskie arrasy znalazły się w Kanadzie, a ołtarz Wita Stwosza pojechał w częściach z Krakowa przez Sandomierz do Norymbergi? Losy dzieł sztuki w III Rzeszy i podczas II wojny światowej mistrzowsko opisała Lynn Nicholas. Jej książka Grabież Europy ukazała się nakładem Domu Wydawniczego Rebis. Czyta Maria Rybarczyk.
Tempo przygotowań w wielkich muzeach wzmożono latem 1939 roku, kiedy Europa już nieuchronnie kroczyła ku wojnie. Wszyscy się obawiali, że zamknięcie muzeów zada wielki cios morale społeczeństwa. Jednakże momentem przełomowym stało się obwieszczenie z 22 sierpnia, że wkrótce zostanie podpisany niemiecko-sowiecki pakt o nieagresji. National Gallery w Londynie zamknęła podwoje 23 sierpnia. W południe 24 sierpnia król Jerzy przyglądał się, jak Tate Gallery pakuje swe zbiory. Wraz z pociągami, które wywoziły Londyńczyków w bezpieczne miejsca, z prędkością 15 km na godzinę, by do minimum ograniczyć wibracje, wlókł się królewski pociąg wypełniony skarbami ze stolicy. Zwierzchnicy holenderskich muzeów dowiedzieli się o poczynaniach swoich kolegów i natychmiast postąpili tak samo. Muzea paryskie upoważniono do zamknięcia ekspozycji w piątkowe popołudnie 25 sierpnia. Niczym w ogromnym kalejdoskopie skarby Europy ułożą się niebawem w osobliwy nowy wzór. Staranne przygotowania okazały się teraz aż nadto uzasadnione. Większość brytyjskich skarbów dotarła do bezpiecznego schronienia na długo przed formalnym wypowiedzeniem wojny 3 września. Przed 5 września wywieziono praktycznie wszystkie ważniejsze dzieła. W Holandii dyrektor Rijksmuseum złożył niektóre obrazy w magazynach. Wysłał Straż Nocną i inne ważne dzieła do zamków w Medemblik, na północ od Amsterdamu. Mauritius skorzystało ze skarbca miejscowego banku, a Stedelijk Muzeum zgromadziło swe zbiory na barkach zgrupowanych w kanałach w pobliżu Alkmaru, co było jednym z najbardziej niezwykłych rozwiązań problemu. 13 września, niemal 2 tygodnie po wybuchu wojny, Ministerstwo Edukacji wyasygnowało 2 miliony guldenów na budowę schronów. Belgowie, nieco spokojniejsi, również złożyli swe zbiory w piwnicach i skarbcach. Doszli jednak do wniosku, że mogą nie zamykać wystawy obrazów Memlinga w Brugii, jako że miała ona trwać tylko kilka tygodni. W tym samym czasie Francuzi wprowadzili w życie swój szczegółowo opracowany plan. 27 sierpnia wydano polecenie zdjęcia gotyckich okien. W ciągu 10 dni zabezpieczono 18 tysięcy metrów kwadratowych witraży z Saint-Chapelle w Paryżu, a także z katedr w Bourges, Amiens, Metz i Chartres. Telegraficznie wezwano do muzeów, kustoszy i techników, którzy wyjechali na święto wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 15 sierpnia. W ciągu kilku godzin Wielka Galeria Luwru przeistoczyła się w gigantyczny skład drewna. Pośród skrzyń i paku sekretarze wypisywali w 4 kopiach listy z zawartością skrzyń, oznaczonych tylko liczbami, by nie ujawniać, co się w nich znajduje, podczas gdy pracownik przydzielony do danego działu koordynował porządek pakowania. Pewną nadzorczynię zaskoczył widok jej pakowaczy zwerbowanych w 2 domach towarowych, Bazar de l'Hôtel de Ville i Samaritain, ubranych w długie fioletowe getry, pasiaste czapki i powiewne tuniki, jakby dopiero co zstąpili z 14 czy 15 wiecznych obrazów, które mieli zabezpieczać. Gdy wymieniano ultimata, pakowanie nabierało tempa. Wielu wyczerpanych, zakurzonych robotników przespało kilka godzin z 1 na 2 września w samym Luwrze. Po południu 3 września wiadomość o oficjalnym wypowiedzeniu wojny przekazano pracownikom Luwru, gdy stali u szczytu schodów wokół wielkiego posągu skrzydlatej Nike z Samotraki. Poinformowano ich, że wszystkie ważne dzieła muszą zostać wywiezione nocą. Trzeba teraz było znieść Nike, boginię zwycięstwa, z wysokich schodów i umieścić w bezpiecznym miejscu.
Tytuł tygodnia powróci jutro o 13:30.